wojna na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Ksiądz profesor Andrzej Szostek, czyli były rektor KUL-u, uczeń i następca Karola Wojtyły w katedrze etyki, zrezygnował ze współpracy z uczelnią. Powód? Reakcja kolegium rektorskiego KUL na sprawę profesora uczelni, księdza Alfreda Wierzbickiego, który poręczył za Michała Esz, czyli aktywistę LGBT, który podaje się za kobietę i nazywa się Margo. Jednocześnie KUL jest jedną z niewielu uczelni, na której mogą studiować więźniowie. A w areszcie śledczym w Lublinie koronawirus. O tym dzisiaj w Dogrywce Idź Pod Prąd. Eunika Chojecka, zapraszam. A ze mną w studiu pastor Paweł Chojecki, szef telewizji Idź Pod Prąd. Witam cię serdecznie.
Witam ciebie i państwa po raz drugi dzisiaj, a dokładnie po raz trzeci, bo już o 6:00 witamy się w programie Pomyśl Dziś.
Witamy serdecznie i za chwilę przejdziemy do waszych komentarzy i pytań, ale zanim to zapytam cię, co się dzieje na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim?
No to, co w całym Kościele Rzymskokatolickim, mianowanie czy wybór papieża Franciszka, abdykacja Benedykta XVI wprowadziły ogromny zamęt w życie Kościoła katolickiego i w umysły katolików. Można powiedzieć, że trwa wojna, trwa starcie dwóch kościołów, czy dwóch wizji kościoła. Jeden to jest kościół tradycyjny, kościół, który dotychczasową naukę katolicką mniej lub tam lepiej próbował wcielać w życie. Mówię o hierarchach i wierzących, którzy, członkach tego kościoła, którzy próbowali to naśladować. I rewolucją, którą wprowadził Franciszek. No, my nazywamy go komunistą. Ta encyklika Tutti Frutti, czy jakoś tam się to nazywa, pokazuje jasno, że to jest komunista. I on całkowicie jasno występuje w ramach, można powiedzieć, takiego wspierania komunizmu przeciwko wartościom katolickim, czy nawet głębiej wartościom biblijnym. Zaatakował karę śmierci, zaatakował państwa narodowe. Mówi jasno o rządzie światowym, który jest potrzebny, żeby poradzić sobie między innymi z pandemią, czy takimi innymi rzeczami. Wcześniej budował taki miszmasz religijny, tutti frutti di mare ze wszystkich religii, czyli takie kontynuacje asyżu, wydziczania się z muzułmanami tam gdzieś w Abu Dhabi, czy nie wiadomo gdzie, gdzie praktycznie Chrystus został zdetronizowany przez Kościół rzymskokatolicki, przez jego głowę z pozycji jedynego Zbawiciela i prawdziwego Boga. Teraz w przeróżnych bożków, bogów można sobie wierzyć, każdy w to chce. Ateiści też są w porządku według papieża Franciszka. No i ten konflikt, który na całym świecie trwa, szczególnie w świecie katolickim, ale to bije też, można powiedzieć, na cały świat, rozgrywa się dzisiaj na KUL-u. Wszyscy myśleli, że to tak sobie gdzieś będzie w Watykanie, gdzieś w Ameryce. Ta wojna tych dwóch kościołów, kościół Benedykta, czyli ten konserwatywny, i kościół Franciszka, ten rewolucyjny, komunistyczny. A okazuje się, że to jednak przyszło do Polski, przyszło do Lublina. Jest na KUL-u wojna na cztery fajerki.
Rzeczywiście papież Franciszek tak mówił podczas podróży do Zjednoczonych Emiratów Arabskich w lutym 2019, ale między innymi w adhortacji Ewangelii Gaudium też pisał, że wraz z muzułmanami czcimy jedynego miłosiernego Boga. Czyli w sumie nie ma znaczenia, czy jesteś muzułmaninem, czy jesteś chrześcijaninem. To jest jedno i to samo.
Do tej pory Kościół katolicki, choć na Soborze Watykańskim II przyznał, że w innych religiach jest jakaś część prawdy, to jeszcze cały czas głosił, że to w Kościele Rzymskim jest pełnia prawdy i że tylko w Chrystusie jest zbawienie. Nie? Od Soboru Watykańskiego, szczególnie później za pontyfikatu Jana Pawła II, zaczyna coś trzeszczeć w tej łajbie. Tu te spotkania międzyreligijne w Wasyżu, to jest już pierwszy taki wyłom, to jest szok dla tradycyjnych katolików, że razem z szamanami modlimy się o pokój do jednego i tego samego Boga. To przypominam, nie Franciszek, to Jan Paweł II zapoczątkował te sabaty. No a teraz to już idzie, że tak powiem, z pełną pompą. To już oficjalne dokumenty katolickie czy oficjalne działania, spotkania papieża już idą w tym kierunku. Już tradycyjne nauczanie, jak powiedziałem, katolickie, ale także biblijne, bo jeszcze do niedawna, jak ktoś ma starszą wersję katechizmu Kościoła rzymskokatolickiego, to może sobie sprawdzić, że kara śmierci jest dopuszczalnym narzędziem utrzymywania sprawiedliwości i porządku w państwie, nie? Oczywiście jest to ostateczne narzędzie, ale jest całkowicie dopuszczalne i tak przez mniej więcej około 1000, tak czas trwania Kościoła katolickiego szacuje na 1300-1500 lat, bo absolutnie pierwsze wieki to czegoś takiego tworu jak Kościół katolicki nie było, dlatego mówienie o 2000 lat Kościoła katolickiego jest pewnym nadużyciem, biorąc pod uwagę historię chrześcijaństwa. To co najwyżej można mówić o jakieś 1500 lat przy takim życzliwym podejściu do Kościoła katolickiego. Cały czas kara śmierci była jednym z atrybutów państwa. Kto właśnie symbolizował miecz. Teraz w tej encyklice papież już w sposób jasny, i tu jezuita, taki ksiądz Martin tam ze Stanów Zjednoczonych, ten, który pierwszy jakiegoś tam coming outu czy czegoś dokonał ogólnie w sprawach LGBT, on jest bardzo aktywny, no to on już tu pochwala, że tu wreszcie nastąpiło to właśnie ten komunistyczny, znaczy on nie mówi, on mówi, że to dobre, ja powiem, ten komunistyczny zwrot akcji w nauce Kościoła. Także zmiana katechizmu, encyklika, która potępia karę śmierci i mówi, że ona jest, uwaga, niemoralna. Czyli papież Franciszek twierdzi, że autor tej księgi jest niemoralny. No to tak jak komunista.
Papież Franciszek mówił też, kimże ja jestem, żeby oceniać homoseksualistów. I rzeczywiście ten trend się w Kościele katolickim rozwija. Mówiliśmy o Janie Pawle II. Mhm. Właśnie ksiądz profesor Andrzej Szostek, czyli były rektor KUL, który dzisiaj zrywa współpracę z uczelnią, był uczniem, jest uczniem i następcą Wojtyły w katedrze etyki. I on ujął się za księdzem profesorem Markiem Alfredem, przepraszam, Wierzbickim, który z kolei ujął się za aresztowanym aktywistą LGBT Marko.
Wszyscy znają tę sprawę. Czyli teraz trzeba zarysować fronty, nie? Która z tych osób należy do którego frontu. No i tu oczywiście ksiądz Alfred Wierzbicki i ksiądz profesor Szostek idą konsekwentnie w duchu Jana Pawła II, czyli w kierunku tym, powiedzmy, lewicowym, liberalnym, jeśli chodzi o Kościół katolicki. Stąd te ich decyzje, stąd ich opinie. Oczywiście z wieloma ich opiniami mogę się zgodzić i tutaj oczywiście zgoda, ale to jasno trzeba powiedzieć, że oni reprezentują to skrzydło w Kościele katolickim, które idzie w duchu Jana Pawła II i Franciszka. Z kolei władze KUL-u profesor Czarnek, on chyba najbardziej znany jest z takich swoich różnych, bardzo krytykowanych przez środowiska lewicowe, nie zawsze mądrych, to też trzeba powiedzieć, wypowiedzi, ale jednak utrzymanych w duchu konserwatyzmu katolickiego, czy szerzej w duchu konserwatyzmu biblijnego, chrześcijańskiego, ma poparcie dzisiejszych władz uczelni. Czy obecny rektor robi to z przekonania i jest konserwatystą? Ja trochę wątpię w to. Myślę, że tutaj sprawa aresztu śledczego, znaczy nie, żeby tam któryś z nich został wsadzony do aresztu, oni tam dobrowolnie chodzą. Teraz podpisali umowę z aresztem śledczym, tam jest 900 osadzonych, a jak ktoś chce studiować na KUL-u, to może nawet z innego miasta się osadzić w Lublinie w areszcie i se też tam siedzieć i będzie se studiował na przykład wydziale teologii, bo do tej pory tam były zajęcia dla tych osadzonych z aresztu śledczego. Oczywiście panienki tam z psychologii czy z innych wydziałów mogą tam też chodzić, tam są specjalne pomieszczenia w areszcie, gdzie jest tam, można diagnozować więźniów. Wiem, że tam także z UMCS-u też chodzą przychodzą, diagnozują. Tam różne seriale można by kręcić, takie romansidła, ale to już zostawmy. No to jest po prostu efekt zrycia beretów tak zwaną tą socjologią związaną z taką naprawą więźniów, nie? Że jak oni będą
resocjalizacją.
Mieć resocjalizacją,
ale
czyli
jaki
naprawą...
To ma związek z no, tym sporem o LGBT?
To bardzo prosty. Bo za tę resocjalizację jest many, many, many. To nie tak za darmo oni tam chodzą do to. Nie to, że tam wiecie ewangelizować więźniów. To nie, nie. To są ciężkie państwowe pieniądze idą na kul. Innymi słowy, kul staje się narzędziem rządowej propagandy. Czyli jeśli rząd jest pisowski, jeśli Czarnek jest w rządzie, noż to i rektor musi tak jak rząd udawać, że jest konserwatystą.
Rektor, ja nie wiem, czy on, profesor Mirosław Kalinowski.
Czy on jest konserwatystą i on rzeczywiście zwalcza te poglądy Szostka czy Wierzbickiego? Czy on po prostu popiera Czarnka i rząd Czarnka, znaczy w sensie Morawieckiego i spółki, no bo oni dają kasę. Ale zobaczcie, nie wiemy jak jest, ale podejrzenie jest już znaczne. Bo bierze, kul bierze rządową kasę. Zapewne nie będzie krytykował rządu.
A tak jak mówiliśmy, w lubelskim areszcie śledczym jest już koronawirus. Zobaczymy, jak ta sytuacja będzie się rozwijać. Wiemy, że na kulu są także stacjonarne zajęcia dla studentów. W którą stronę pójdzie kul, twoim zdaniem, teraz?
Co do tego, w którą stronę pójdzie, nie mam wątpliwości. Zmieni się niebawem rząd, a jeśli się nie zmieni rząd, no to zmienią rektora władze już watykańskie, bo wydaje mi się, że polski episkopat na razie jest po tej stronie antyfranciszkowej, nie? Takiej bardziej konserwatywnej, nie? Że oni nie chcą, biskupi katolicy, nie chcą tych zmian takich lewicowych, liberalnych czy komunistycznych, które wprowadza papież Franciszek. Nie? No taka jest moja ocena tutaj.
Ale już rzecznik Konferencji Episkopatu
a, rzecznik
Polski,
jest
ksiądz
sprytny.
Doktor Gęsiek jest już bardziej taki no, profranciszkowy, wydaje się.
Rzecznik również jest jezuitą. Rzecznik jest bardzo sprytny. Przypominam, że tutaj taki dokument o LGBT opublikował episkopat. Tam jest mowa, taki najbardziej kontrowersyjny, zdaje się, epizod tego, czy część, to jest o ewentualnych terapiach dla homoseksualistów. No i tutaj ksiądz rzecznik tak, że tak powiem, raczkiem, on nie jest specjalistą, on nie wie, on nie komentuje i tak dalej, i tak dalej. Także on jest sprytny. To tyle, to już wiem na pewno.
Jak to, co się dzieje na kul, wpłynie na polski kościół? Czy to w ogóle ma wpływ?
Nie, no to tak jak mówiłem, katolicy tym na całym świecie, tacy zaangażowani, myślący katolicy, tym sporem żyją od dawna. Zresztą nie tylko od czasu Franciszka, to już za Jana Pawła II. Przecież ten spór asyż, ta wojna konserwatyzmu z liberalizmem, tutaj kardynał Lefebvre nawet się zbuntował, powiedział, że on odrzuca tu kierunek słuszny papieża, uznaje papieża, ale nie uznaje jego nauki i prowadzenia, to jeszcze przed Janem Pawłem II. Ale za czasu Jana Pawła II, bo on się zbuntował po Soborze Watykańskim II, powiedział, że nie przyjmuje tego, spora część księży, on później zaczął też biskupów wyświęcać. Także te wszystkie rzeczy na Zachodzie się działy. To do Polski nie docierało, tylko w Polsce wszyscy katolicy myśleli, że świat jest zachwycony Janem Pawłem II i modli się do niego, stawia mu pomniki tak samo jak w Polsce. No guzik prawda, tam ludzie dyskutowali, tam jedni chwalili, drudzy kwestionowali i tak dalej. Ten spór, w którą stronę pójdzie Kościół katolicki, czy w kierunku ateizmu, materializmu, lewactwa, czy też będzie stał na straży takich już tradycyjnych wartości katolickich, trwa. I to jest ostry spór. W Polsce osoba Jana Pawła II jak gdyby ten spór gasiła. Wszyscy jesteśmy katolikami i tu Kościół jest jeden i tak dalej. Nie ma jednego Kościoła. To jest walka na śmierć i życie tych dwóch skrzydeł. I moim zdaniem ta walka przeważy na stronę Franciszka i Kościoła komunistycznego w kierunku jednej światowej religii idącego.
O tym mówiliśmy dzisiaj. W programie o 13:00 polecamy serdecznie. I ostatnie pytanie ode mnie, a zaraz pytanie od was. Czy stosunek Kościoła katolickiego do LGBT jest, można powiedzieć, największym problemem Kościoła?
Nie, absolutnie nie. To pokazywaliśmy w takiej bardzo, myślę, mądrej ilustracji pokazującej dwa zamki. Zamek cywilizacji chrześcijańskiej i zamek humanizmu czy materializmu, nie? Zamek, zobaczcie, ten czarny, czyli humanizmu, materializmu, ewolucjonizmu, wysyła nam takie balony zwodnicze i cała uwaga świata chrześcijańskiego jest właśnie na tych zwodniczych tematach, zamiast chronić fundamentu, zamiast pokazywać, o, nasz fundament to jest Boży fundament, to Bóg objawił, a wasz fundament, drodzy humaniści, jest zmienny mniej więcej jak plany czteroletnie w Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Taka moda, później taka moda, jeszcze inna moda. Także tu jest, można powiedzieć, pies pogrzebany, czyli walka o fundament. Skąd są wartości? Skąd wiemy, co jest dobro, a co jest dobre, a co jest złe? Czy to nam powie polityka? Przez demokrację zagłosujemy. Czy nauka nam powie? No to kpina, bo nauka raz mówi tak, raz śmak. Czyli nauka nie może nam w sposób autorytatywny powiedzieć, co jest dobre, a co jest złe. O tym może nas powiadomić tylko Bóg przez swoje objawienie. Na tym została zbudowana nasza cywilizacja, wielka, wspaniała, pełna wolności, dobrobytu i tak dalej. A teraz idziemy w czarną dziurę, kiedy wracamy do zabobonów, że to albo większość, albo jakiś pseudonaukowiec ogłosi taką czy inną teorię i teraz cały świat ma za nim biec.
O tym mówił między innymi ksiądz Kobyliński. Polecamy ten program Którędy do Nieba. Kolejny odcinek już jutro. Idź pod prąd. Przechodzimy do waszych pytań i komentarzy.
Będzie niespodzianka. Ciekawy gość, ale to jeszcze. To może jutro zdradzimy.
Polecamy. Vivaldi. Dzisiaj Andrzej Sośnierz w Radiu Katowice powiedział, że Śląsk sobie poradził z wirusem dzięki wzmożonemu testowaniu. Brawo, Andrzej Sośnierz.
Tak, i dlatego konsekwentnie już od paru miesięcy mówimy. Andrzej Sośnierz powinien zostać ministrem zdrowia. Na to liczyliśmy, że Morawiecki czy Kaczyński mają resztki rozumu. No, pomyliliśmy się.
Odnośnie Morawieckiego, Tomek Grzegorczyk pisze: myślę sobie, że w kraju wolnych ludzi po takich rekordach to premier Morawiecki powinien wylecieć. Mówił, że już pandemii nie ma, a teraz siedzimy po uszy w szambie. Podła zmiana.
Dlatego mówiliśmy o 13, że tutaj jakie są rozwiązania. No już bieżących rozwiązań, kiedy kraj został zakażony, także praktycznie nie znasz dnia ani godziny, w każdej chwili możemy spotkać kogoś, kto nas zarazi, nie? A potem nawet nieświadomie my możemy zarażać. Teraz już tu łatwych rozwiązań nie ma. Ale Polacy powinni zdać sobie sprawę z tego, kto do tego doprowadził. Pierwsze, że to jest inwazja komunistów chińskich, czyli kiedy kupujesz nowy telefon Huawei, kiedy oglądasz reklamę z Lewandowskim. To się zastanów, powiąż to z koronawirusem, ze śmiercią swoich bliskich, z chorobą, ze strachem, z obawą, czy czasem nie jesteś zakażony, jak miałeś kontakt. Powiąż to z firmą Huawei i z innymi komunistycznymi badziewiami z Chin, które niszczą naszą gospodarkę i całego świata. Nie? Ale drugi wniosek to jest, zobacz, czym zajmuje się rząd polski. Kiedy epidemia wkraczała, to co panowie w Warszawie robili? Inauguracja kampanii prezydenckiej Dudy. 15 lutego. To jest początek, można powiedzieć, już wykrywalnych ognisk choroby komunistycznej w Polsce. Panowie z PiSu się w Warszawie bawili w inaugurację kampanii. Później wybory, no to już Szopka, zmarnowane pieniądze i narażenie ludzi na zakażenie oraz całkowite obniżenie progu, można powiedzieć, takiej racjonalności w zachowaniach Polaków. Bo Morawiecki ogłosił, wirus się wycofał, wirus już nie jest groźny. Idźcie na wybory, no to idźcie też na piwo, idźcie na dyskotekę, jedźcie na wczasy. Olejcie maseczki, no to przecież to jest ten komunikat, jeden z drugiego wynika. To zrobił rząd PiSu. Teraz przekroczyliśmy 1000, mówię tam 10 dni czy ileś tam wcześniej, nie? Teraz przekroczyliśmy już 2. Teraz idziemy na 5, kolejny jakiś pułap. A co panowie w Warszawie robili? A o stolce się kłócili. Rekonstrukcję pseudorządu robili. To już Polacy wiedzą, gdzie rząd PiSu, czyli okrągłego stołu, czyli kato komuna, ma naród i jego dobrostan. Na Twitterze dzisiaj napisałem. Rząd troszczy się o siebie, kto będzie na którym stolcu dupę grzał, i o dobrostan norek. A o twój dobrostan to już nikt w Polsce ze sfer rządowych nie dba ani się nie troszczy. To jest wniosek dla Polaków. Musimy zbudować nowe elity. Musimy dać Polsce nowy, prawdziwy, polski, wolnościowy rząd oparty na tym fundamencie, a nie na rozdartym sporami doktrynalnymi i moralnymi Kościele Rzymskim.
Pastor Paweł Chojecki, dziękuję. Anna Czyżewska, to jest jedyny rząd w Europie, który tak upokarza swój naród.
Zgoda.
Zdzisław
jest
Ozga.
Jeszcze w Korei Północnej podobny.
Ale to nie w Europie.
No to nie.
Zdzisław Ozga, jak Ribbentrop z Mołotowem podpisali tajny układ, była wojna. Jak papież Franciszek podpisał z komuchami tajne porozumienie, jest wirus.
Dokładnie tak. Bardzo dziękuję naszemu widzowi, Zdzisławowi, za tę bardzo trafną obserwację. Rzeczywiście, komuniści chińscy, jest to najbardziej prawdopodobne rozwiązanie. Pokazywałem książkę generała Spaldinga, że oni już w 1998 roku planowali ten atak, że 2 lata temu, kiedy podpisywali z Watykanem porozumienie, to wiedzieli, że niebawem wypuszczą COVID.
Dzisiaj, drodzy państwo, jeszcze zapraszamy na serwis...
I encyklika Tutti Frutti. Rząd światowy, komunistyczny rząd światowy, bo COVID. Zobaczcie, jak to się zaczyna, że tak powiem, spinać.
19 serwis informacyjny, później 20:30 Biblia w czasie zarazy i podsumowanie studiowania dziejów apostolskich z pastorem Pawłem Chojeckim. A przypominamy jeszcze o naszej akcji Pray for Trumps. Z takim hashtagiem wysyłajcie swoje zdjęcia na kontakt@idźpodprąd.pl. A także można...
Największy wróg chińskich komunistów. Także największy wróg papieża Franciszka.
I o tym papież Franciszek mówi również między wierszami w tej encyklice Fratelli Tutti, jak nazywa się Tutti Frutti. Dziękuję ci serdecznie.
Na taką nazwę zasługuje w zupełności.
Pastor Paweł Chojecki, szef telewizji Idź Pod Prąd, był moim i państwa gościem. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję tobie i państwu.
Do zobaczenia.